modlitwę ją przynosimy.
Mamy już 4 minuty po północy, nowy dzień, poniedziałek, 21 dzień listopada i czynimy znak krzyża, rozpoczynając ten dzień w imię Boże, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pieśń Bogu Rodzica ten dzień rozpoczęła. Jak Państwo słyszeli, kontynuujemy temat, bardzo ważny temat, istotny temat z rozmów niedokończonych w niedzieli. Pozostali w naszym studio goście, którzy będą tutaj z nami jeszcze do godziny 1:30. A dzisiaj przypomnijmy wspomnienie święta, ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Według apokryficznej protoewangelii, którą miał napisać święty Jakub, Najświętsza Maryja Panna w wieku 3 lat została zaprowadzona przez rodziców Joachima i Annę do świątyni w Jerozolimie. Tam przedstawiona kapłanom i oddana na służbę Bogu w jego przybytku, Maryja jest czysta, niewinna, obca grzesznemu światu, całkowicie oddana Bogu i jego służbie. Tylko ktoś taki mógł otrzymać powołanie do Bożego Macierzyństwa. W roku 1372 wprowadził to wspomnienie ojciec święty Grzegorz XI, a w roku 1585 papież Sykstus V rozszerzył na cały Kościół. To właśnie dzisiejsze wspomnienie, dzisiejsze święto, a my wracamy do tematu. Sytuacja Polski, sytuacja polskiej gospodarki, tak możemy powiedzieć po też exposé wygłoszonym przez premiera rządu. No i pytanie właśnie, jaka przyszłość przed Polską, tak możemy powiedzieć ogólnie. Nad tym zastanawiają się już i debatują specjaliści. Witam ponownie naszych gości, którzy są w studiu Radia Maryja. Do tych gości właśnie należą pan poseł Zbigniew Kuźmiuk. Witamy ponownie pan minister Cezary Mech, pani mecenas Elżbieta Barys. Witamy.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
I może dla tych słuchaczy, którzy teraz po raz pierwszy mogą nas słyszeć, nie byli z nami przed północą, chociaż myślę, że taka liczba jest ograniczona takich słuchaczy, ale gdyby tacy byli w takiej małej pigułce, jaki stan polskiej gospodarki, jaki stan polskich finansów obecnie widzimy i obecnie przeżywamy po tym, jak przyszłość zarysował premier rządu. Bardzo prosimy, kto pierwszy? Pan poseł.
To znaczy, mówiliśmy o tym, ale no właśnie, skoro ojciec chce, żebym w jakiejś pigułce to streścić, to no, takie najbardziej rzucające się w oczy to zmiana narracji przeprowadzona przez premiera Tuska. Jeszcze do niedawna, do 9, Polska była zieloną wyspą na Czerwonym Morzu Kryzysu, a więc takim wiodącym państwem w Unii Europejskiej, i nagle po rozstrzygniętych wyborach z exposé dowiadujemy się, że no, jesteśmy krajem w przededniu kryzysu, ba, że ten kryzys już w Polsce jakoś tam zagościł i że musimy się ratować dokonywaniem oszczędności. No i te oszczędności mają pochodzić głównie od tych najmniej zarabiających i średnio zamożnych, natomiast ci zamożniejsi są pod znaczącą ochroną tego rządu. To jest pierwsza konstatacja. Druga to taka, że na skutki tego kryzysu ma się złożyć bardzo mocno polska wieś. Składka zdrowotna płacona przez rolników, podatek dochodowy dla gospodarstw rolnych i potraktowanie gospodarstw jak przedsiębiorstw. No i wreszcie docelowo likwidacja KRUS-u. W tej sytuacji no, z najwyższym zdumieniem trzeba stwierdzić, co jeszcze robi PSL w tej koalicji. No i trzecie stwierdzenie. Pan premier Donald Tusk mówił to exposé do rynków. To znaczy, istnieje bardzo poważna obawa, że Polska z trudem będzie znajdowała finansowanie swoich potrzeb pożyczkowych w następnym roku, więc trzeba było przedstawić tę ofertę polską jako bardzo atrakcyjną, że tutaj zrobimy głębokie reformy. Temu służyło to stwierdzenie wydłużenia znacząco wieku emerytalnego, podwyżka składki rentowej, no właśnie pobór dodatkowego podatku od kopalin, inne pomysły oszczędnościowe, a więc prowadzimy głębokie reformy i w związku z tym Polska odzyskuje wiarygodność na rynkach. Na ile to się sprawdzi, za chwilę zobaczymy. Jestem pełen bardzo poważnych obaw, że to jest jednak droga donikąd.
No właśnie, bo przecież exposé to jest wystąpienie, które też słuchają, że tak powiem, finansiści z całego świata, no z Europy przynajmniej, i patrzą i oceniają też, jakie plany ma konkretny rząd danego kraju. Czyli jak możemy ocenić po tym exposé, panie ministrze, stan no, polskich finansów, czy jakieś plany na przyszłość najbliższe?
Mi się wydaje, że jeśli chodzi pod tym względem, no to ci, którzy oceniają, powiedzmy, w jakiś sposób Polskę, a którym brakowało tam 10 miliardów w dochodach zeszłorocznych w porównaniu z planami przy tej po prostu przy tym 36 miliardach deficytów, no to nagle mogli zauważyć, że rzeczywiście mogą te rachunki się w jakiś sposób wyrównować w sytuacji, kiedy poprzednia wersja budżetu była zawyżona, ponieważ zakładała 4-procentowy wzrost PKB, podczas gdy bardzo takie inne, bardzo optymistyczne moim zdaniem nadal szacunki mówią o tym, że będzie 2,5%. Więc 10 miliardów, tak można powiedzieć, pod tym względem to zostało szybko w jakiś sposób znalezione. Aczkolwiek moim zdaniem, no to jeśli chodzi o ten kryzys, to tak naprawdę zostało zasygnalizowane to, co należało się oczekiwać, a więc sytuacji, coraz gorszej sytuacji emerytów, służby zdrowia, jak i też perspektyw też i wzrostu gospodarczego. W sytuacji, kiedy mamy totalne załamanie demograficzne, kiedy brakuje nam niecały wprawdzie, ale przeciętnie tam około pół dziecka w rodzinie do prostej zastępowalności. Kiedy 3,5 miliona dzieci się za mało urodziło w ciągu tego ostatniego dwudziestolecia, co w praktyce jest też, musi być bardzo pesymistycznie odebrane przez wszelkiego typu inwestorów, którzy są nastawieni na zysk, na uzyskanie jak najwyższego zwrotu ze swoich inwestycji, ponieważ wiadomo, że udział zysków PKB, jeśli chodzi o okresy ostatnie, to miał swoje maksimum w 2007 roku. Mówimy o krajach tych wysoko rozwiniętych plus tych, które są w Unii Europejskiej, że w praktyce to oznacza, że w przyszłości ten udział zmaleje. Jeśli na to się nałoży kwestię właśnie zapaści demograficznej, która jeśli chodzi o rynek finansowy i ekonomiczny, to jest postrzegana w ten sposób, że PKB i wzrost gospodarczy to generują 20- i 30-latkowie. Utrzymują wzrost gospodarczy 40-50-latkowie, a 60- i 70 tak naprawdę korzystają już z wytworzonej wartości dodanej. To reasumując, nie byłbym taki przekonany, że nastąpiło uspokojenie poprzez przedstawienie klasycznych zapowiedzi, jakie jest wymagane przy kryzysie, który występuje i który ma inny charakter, jeśli chodzi, zaczynając od Grecji, Włoch i Hiszpanii.
Pani mecenas Elżbieta Barys, swoje.
Ja myślę tak, że przede wszystkim premier został wybrany przez obywateli Polski i powinien reprezentować tych obywateli w rządzie. I exposé powinno być głównie skierowane do nich. A ono było zgodnie z tą neoliberalną doktryną kierowane ewidentnie do rynków. Co powinno takie exposé zawierać? Przede wszystkim rzetelną diagnozę sytuacji, jaka jest i nie tylko w oparciu o wskaźniki finansowe, ale także wobec jakości życia obywateli, czyli te wszystkie elementy, które składają się na ocenę jakości życia obywateli, jak rozpiętość dochodów, jak stopa bezrobocia, jak warunki pracy, jak dostęp do mieszkań, komunikacji, łączności, opieki socjalnej, zdrowotnej, wypoczynku, kultury, stanu bezpieczeństwa i swobód obywatelskich powinny być przedstawione w takim exposé. Potem, gdyby nie można było poprawić określonego elementu z tej analizy wynikającej, należałoby powiedzieć społeczeństwu, że trzeba dokonać jakichś wyrzeczeń. Ale jeżeli te wyrzeczenia dokonamy, to w perspektywie takiej i takiej to i to, ta jakość życia się poprawi. Natomiast tego w ogóle nie było. Było zasygnalizowane 10 miliardów dla rynków, bo to brakowało. Zresztą pan premier podkreślał, ja tu zapisałam sobie nawet jego słowa, trzeba się poważnie traktować, jest nowy krajobraz polityczny Europy. Czy być w centrum Europy, czy na jego peryferiach? Dzisiaj graczem jest ten, kto ma dobre finanse, a nie kto ma dobrobyt obywateli i ich jakość życia na uwadze. No, jeżeli zaczynamy przestawiać zupełnie zasady definicji demokracji w kierunku tylko i wyłącznie wskaźników finansowych, no to wtedy i godzimy się na to, no to to exposé powinno wszystkich zaspokoić. Natomiast nie sądzę, bo ludzie już dzisiaj 40% po badaniach, po wygłoszeniu tego exposé wyraźnie jest przeciwnym tym cięciom, które mają się odbyć. To są badania w jedynce zrobione. 23% jeszcze dodatkowo mówi, że owszem, ale wszystkim równo. A nie ma w ogóle tutaj żadnych obostrzeń, jeżeli chodzi o tych, którzy ten kryzys zawinili i w Europie, i także częściowo u nas, bo część banków, a oni są odpowiedzialni za kryzys, zagranicznych operuje również na rynku polskim. I jeszcze słyszymy dodatkowo, że teraz my będziemy udomowiać te banki, więc nie mówi się już o nacjonalizacji, tylko udomowianiu, co to jest coś to samo znaczy, ale to jest bardzo niebezpieczny krok, bowiem my będziemy musieli swoimi pieniędzmi zrównoważyć płynność tych banków, żeby potem następnie ich je sprzedać. A one nie są obciążane w żaden sposób żadnymi ciężarami, które spadały tutaj, co przedmówcy mówili, na poszczególne grupy społeczne.
No właśnie, więc zapraszamy naszych słuchaczy. Już telefony widzę, że są aktywne do rozmowy z naszymi gośćmi. Mówimy o sytuacji polskiej gospodarki, finansów widziane po exposé premiera rządu. Teraz w międzyczasie, jak pani mecenas mówiła, to panowie coś tam znaleźli w internecie, pan poseł Zbigniew Kuźmuk, tak?
Tak, znaleźliśmy taką znamienną wypowiedź. Ona nawiązuje do treści tej debaty, którą tutaj toczymy. Tuż zastanawiamy się i bardzo często niestety tylko w internecie ludzie zastanawiają się, jak to było możliwe, że w Grecji, w Portugalii, w Irlandii doszło do tego, do czego doszło. No i cytują opinie wielkich Europy, Niemiec i Francji, że to wynika z rozrzutności chociażby Greków, z tego, że Grecy przez wiele lat oszukiwali. A tutaj znaleźliśmy taką opinię, że było dokładnie odwrotnie, że ten pomysł zaplanowano. A więc zaplanowano wspólną walutę w sytuacji tego, o czym mówił tu już wielokrotnie pan minister Mech, że to jest ten niedostosowany obszar walutowy, zróżnicowane gospodarki. I teraz w sytuacji tak gigantycznej nierównowagi, w sytuacji ogromnych problemów, bardzo łatwo Greków pozbawić suwerenności. Teraz narzuca im się rozwiązania oszczędnościowe, narzuca się pomysły prywatyzacyjne i Grecy nawet w tym celu, żeby sprostać wymaganiom Unii Europejskiej, wymienili rząd. Przecież zupełnie niedawno były demokratyczne wybory. W wyniku tych wyborów doszedł do władzy Papandreou. Po roku musiał oddać władzę i to bardzo szybko. Podobnie jest we Włoszech. Także dokonano wymiany rządu. Co więcej, nawołuje się do jeszcze głębszej integracji. Czyli to, co suwerenne kraje nie oddałyby w normalnych warunkach 10 lat temu przy swoich walutach, gdyby ktoś im powiedział, że będzie ingerencja Unii Europejskiej w ich budżety z Brukseli, to żaden z tych krajów nie chciałby nawet na ten temat rozmawiać. Teraz i Grecy, i Włosi, Irlandczycy bez szemrania się temu podporządkowują. Obawiamy się, że za chwilę także i nasz kraj się temu podporządkowuje, więc można popatrzeć na ten proces i tak, że ten pomysł na zabieranie suwerenności i na jeden wielki rząd europejski był ściśle zaplanowany, a waluta euro była do tego doskonałym instrumentem. Przez 10 lat jej używania okazało się, że parę krajów popadło w gigantyczne kłopoty i teraz Niemcy i Francuzi mówią, wyciągniemy was z tych kłopotów, ale pod warunkiem, że oddacie w zasadzie władzę Brukseli, a dokładnie duetowi niemiecko-francuskiemu. No i właśnie na ten temat z panem ministrem Mechem wymieniliśmy poglądy.
I pytanie, co dała wspólna waluta, kiedy widzimy, że Szwajcarzy są szczęśliwi, bo mają franka, Norwedzy są szczęśliwi, bo mają koronę, Anglicy są szczęśliwi, bo mają...
I nie odejdą od funta?
Duńczycy też.
Należy pamiętać, że właśnie to jest bardzo charakterystyczne. Ci, którzy zajmują się finansami, to pamiętają, że po prostu takim fundatorem nauki dotyczącej optymalnych obszarów walutowych był Mandel. Przy czym charakterystyczne jest może to nie powinienem tak dość drastycznie to wypowiadać, bo to jest jednak noblista, osoba, którą żeśmy zapraszali nawet na konferencję w Polsce. On zmienił później zdanie, znaczy nie tyle zmienił, to tyle zmodyfikował, że twierdził, że euro jest spełnia te...
kryteria optymalnego obszaru.
Tak. I myślę, że nieprzypadkowo z tego powodu też otrzymał Nobla dopiero...
Zmodyfikował.
Przy czym proszę pamiętać, że po między innymi The Economist podał, że dzisiaj wieczorem podał, że Komisja Europejska jednak rozważa znalezienie rozwiązań, które by utrzymały powiedzmy tą walutę przy życiu, ponieważ wydaje się, że już od czwartku tak naprawdę rynku długu nie ma. Na czym to między innymi polega? Polega to na tym, że istnieje bardzo duża ilość podaży waluty, która już jest bardzo niebezpieczna, a więc taka, którą trzeba płacić premię powyżej tam 150 punktów bazowych powyżej bundów i obligacji niemieckich. To przesunięcie w kierunku takim, że już teraz jest tych obligacji na ponad 3 biliony euro powoduje, że istnieje...
Tych niepewnych
powoduje olbrzymie zapotrzebowanie na te pewniejsze, a z drugiej...
Czyli niemieckie.
Niemieckie lub nawet ucieczkę od euro, a z drugiej strony ucieczkę od tych, które są niepewne. Przy czym zauważmy, jak teraz w Europie wygląda. W każdej firmie, w każdej korporacji po prostu teraz się zastanawiają inwestorzy, a z drugiej strony duży inwestorzy zastanawiają się nad jedną aspektem. W jaki sposób realokować swoje aktywa? Z tych sfer niepewnych w kierunku tych pewnych i tych, które ewentualnie przy po prostu rozpadzie euro będą miały po prostu przeżyją aprecjację. I to jest po prostu, dlatego ja czasami się dziwię, jak to ktoś mówi, że po prostu te rynki walutowe, ci dealerzy to są, no tak, to po prostu jakieś tam rzeczy niesamowite robią. To jest racjonalne podejście. Oni nie chcą stracić. A no, oczywiście inni chcą na tym procederze zyskać. I w tym zderzeniu oczywiście jest rozwiązanie takie odpowiedzialne. Takim odpowiedzialnym rozwiązaniem byłoby emisja euroobligacji i oczywiście uznanie Europejskiego Banku Centralnego takiego, który daje płynność. Ale to w praktyce by oznaczało, że państwo, które jest najbardziej zamożne,
czyli Niemcy,
które
muszą
jest
za to wszystko zapłacić,
musieliby po prostu ponieść finansowe konsekwencje. Bo tu jednym z takich tych elementów jest tej debaty, która była budżetowa, która dotyczyła budżetu, tak się składa, przed paroma dniami budżetu niemieckiego, to zauważmy, w ich bilansie koszty długu są teraz niesamowicie tanie. A dlaczego są między innymi tanie? Bo jest problem strefy euro. Gdyby tego problemu nie było, to okazywałoby się, że ten budżet też nie byłby taki
optymistyczny.
Dlatego też z dużym, patrząc na finanse i na to, co się dzieje w Europie, z dużym pesymizmem do tego podchodzę, a z drugiej strony też z dużą obawą. Dlaczego obawą? Bo boję się, że właśnie utrata tych wartości etycznych przez społeczeństwa europejskie doprowadziła do tego, że ta wiedza, często już jaka jest powielana, to nie jest wiedza prawdziwa, tylko jakaś PR-owa. Ale PR-owa wiedza prędzej czy później po prostu się załamie. Zderzy się z rzeczywistością, bo jak ktoś chce po prostu udawać, że nie ma ciążenia, no to nie daj Boże, jeśli ludzie w to uwierzą i zaczną z przepaści skakać. No i to jest właśnie to duże niebezpieczeństwo, ale to jest też i niebezpieczeństwo, w jakim my się znaleźliśmy, że jesteśmy, nam się wydaje, że każde następne pokolenie będzie miało lepiej, ale jeśli to wszystko będzie oparte na złych fundamentach, to tak niestety nie będzie. I to dlatego, co było w tym expose premiera, czego mnie brakowało, było jakaś recepta. Tu było, one były przedstawiane, te recepty, bo wiadomo, jakie są oczekiwania. Jeśli chodzi o rolników, no jak? Są beneficjenci, dlaczego po prostu macie problemy, są problemy finansowe, dlaczego beneficjenci nie płacą jakichś składek i tak dalej. Tego typu pytania są oczywiście zadawane, ale głównym problemem jest to, że my nie debatujemy na ten temat, co jest główną przyczyną. W Polsce nie będzie rozwoju gospodarczego i nie będzie debat bardziej optymistycznych w sytuacji, kiedy my nie rozwiążemy głównego naszego problemu. Tego, że my nie mamy następców. Nie mamy tych, którzy będą na naszym schyłku życia po prostu na nasze emerytury i świadczenia zdrowotne pracowali. I ci, którzy będą powodowali ten wzrost gospodarczy i intelektualny w naszym kraju.
No a premier rzeczywiście znowu posłużył się w tym przypadku PR-em. Z jednej strony no właśnie mówił o konieczności podwyższenia wieku emerytalnego kobiet do 67 lat, czyli aż o 7 lat, i mężczyzn także do 67 roku życia, czyli o 2 lata. W zamian obiecał znowu za 20-30 lat znacznie wyższe emerytury. Ale to jest kolejna deklaracja bez pokrycia, bo przy tym procesie, o którym mówił pan minister, czyli w sytuacji, kiedy coraz niżowe roczniki będą wchodzić na rynek pracy i będzie się pogarszała relacja pomiędzy liczbą pracujących a liczbą pobierających świadczenia przy tej demografii, to jest proces nieuchronny, no to będzie oznaczało, że nie tylko te emerytury nie będą wyższe od tych wypłacanych obecnie, ale będą znacznie niższe. Ba, możemy doprowadzić do sytuacji, że system emerytalny zupełnie się załamie, bo ze składki zbierze się nieduże pieniądze, a z budżetu nie będzie można takich wielkich pieniędzy dołożyć. W świetle tego no także trzeba się zastanowić nad przyszłością otwartych funduszy emerytalnych. My tam wysiłkiem także budżetu państwa jest odłożone ponad 200 miliardów złotych i jest problem, bo w tej chwili jest presja na te pieniądze, także presja Komisji Europejskiej, polegająca na tym, żeby te pieniądze, w imię swobody przepływu kapitału w Unii Europejskiej, żeby te pieniądze nie tylko funkcjonowały w Polsce, ale funkcjonowały w całej Europie. A chcę powiedzieć, że przy tych spadkach na giełdzie w ostatnich kilkunastu miesiącach, gdyby się okazało, że OFE w większym zakresie niż teraz mogą inwestować za granicą, to prawdopodobnie okazałoby się, że dużej części tych pieniędzy już zwyczajnie nie ma. To są bardzo poważne dylematy, o których rzeczywiście pan minister ma rację. W Polsce się nie dyskutuje.
Ale zauważmy, że tu jest jakiś wskaźnik też optymizmu, bo zauważmy, debatujemy o OFE i inwestycjach zagranicznych, debatujemy już kilkanaście lat. I przecież te zamysły użycia ich w procesie tam globalnym były od samego początku. Ale zobaczmy, co by się w praktyce oznaczało, co by się z nimi stało. I proszę zobaczyć, jednak nie udało się, przy tym olbrzymim oporze, nie udało się ich wyprowadzić za granicę. W skrócie mówię. Drugie, przecież była olbrzymia presja, żeby one mogły inwestować w instrumenty pochodne. A wiemy, co się stało. Ja byłem tą osobą...
Co to znaczy instrumenty pochodne?
To są takie instrumenty, które mogą zabezpieczać lub eksponować znacząco naszą pozycję. To na przykład taki instrument, że my się umawiamy dotyczące tego, że po prostu jeśli jakaś akcja wzrośnie, to ojciec tą różnicę uzyska, o ile ona wzrośnie jutro, a jeśli spadnie, to też tą różnicę ja uzyskam. No, powiedzmy to mniej więcej chodzi o to, że my w tym momencie tak naprawdę w znaczący sposób gramy. Ale zauważmy, co się stało w ogóle z opcjami w Polsce. Właśnie między innymi ci inwestorzy, którzy chcieli się zabezpieczyć na pozycji polskiej tuż przed kryzysem, naszym przedsiębiorcom posprzedawali po prostu opcje, na których straciliśmy tam chyba oni stracili około 2 miliardów złotych. Więc tu jest jakaś nadzieja, że jednak działając, jeśli wiemy dokładnie, w jakim kierunku, jaki jest cel, jesteśmy w stanie coś zrobić. I tutaj to, co żeśmy debatowali trochę wcześniej a propos tego niebezpieczeństwa, nie dajmy się skłócić pod płaszczykiem jakiejś nacjonalizacji, unarodowienia banków w Polsce, żebyśmy przejmowali zobowiązania banków zagranicznych. Ponieważ to nie jest problemem zostać właścicielem. Jest problemem po prostu znaleźć całe finansowanie bilansu. Przecież właścicielami banków, dlaczego mają problem Islandczycy? Ponieważ ich rząd przejął banki, które zostały bankrutami, a później wszyscy chcą od nich, żeby ten rząd wypłacił.
Podobnie w Irlandii.
Tak. I to, co było jeszcze wcześniej mówione przez pana posła a propos, i co wcześniej też mówiliśmy, a propos, że ten kryzys też może spowodować, jeśli my nie będziemy wiedzieli, jak reagować, jeśli chodzi o system bankowy, spotęgowanie tego kryzysu w Polsce w ten sposób, że skracając pozycje bankowe, instytucje, wycofując się z Polski, mogą tak naprawdę schładzać naszą gospodarkę, nie dostarczając koniecznego kapitału.
Jedno tylko zdanie. Rzeczywiście pan minister ma rację. Ustawa o OFE została uchwalona przecież ponad 10 lat temu i szczęśliwie ten wymóg inwestowania za granicą najwyżej 5% zgromadzonych kapitałów jest ciągle przestrzegany. Tyle tylko, że to rozwiązanie zostało zaskarżone do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i z tego, co wiem, w najbliższym czasie to rozstrzygnięcie zapadnie i ono będzie niekorzystne dla Polski. To znaczy Europejski Trybunał Sprawiedliwości nakaże nam zmianę ustawy mówiącą o swobodzie przepływu kapitału. I ja się obawiam, że jeżeli rzeczywiście takie będzie rozstrzygnięcie tego Trybunału, to w Polsce znajdzie się w parlamencie większość, która będzie chciała pod tym kątem tę ustawę zmienić i wtedy znajdziemy się w poważnym niebezpieczeństwie. Więc pan minister ma rację, że póki co udało się to ochronić, że te pieniądze lepiej lub gorzej wspomagają jakąś polską gospodarkę, no choćby finansują w jakiejś części nasz dług publiczny. Z tego co wiem, no są tam także akcje przedsiębiorstw. Trochę jest zaangażowany fundusz drogowy, czyli przy pomocy tego budujemy troszeczkę dróg ekspresowych i autostrad. Czyli można powiedzieć, że gorzej lub lepiej pracują na rzecz polskiej gospodarki. Gdyby się okazało, że wypłyną, to rzeczywiście będą inwestowane w instrumenty pochodne, w różne rzeczy. Po paru latach okaże się, że tych pieniędzy nie tylko one nie zarobiły, ale wręcz przeciwnie, udało się je stracić.
Mimo późnej pory bardzo tutaj żywa rozmowa, żywa dyskusja. Przypomnę, naszymi gośćmi są pan minister Cezary Mech, minister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł, doktor ekonomista Zbigniew Kuźmiuk, pani mecenas Elżbieta Barys i my rozmawiamy już z naszymi słuchaczami. Za chwilę przyjmujemy telefony po północy. Mamy 34 minuty po północy i rozmawiamy nadal w Radiu Maryja. Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam. Pozdrawiam ojca prowadzącego, ojca Benedykta i państwa zgromadzonych. Ja bym chciał nawiązać właśnie i przypomnieć, że, bo była mowa również o euro jako walucie europejskiej, że ten projekt waluty, wspólnej waluty europejskiej, ona wcześniej pod inną nazwą miała być wprowadzona, to był czysto politycznym projektem, dlatego on się wali. I tu chciałbym przypomnieć, że Francuzi, wtedy ówczesny prezydent Francji Mitterrand w rozmowach z Kohlem, to był podstawowy warunek, żeby Francja w 1990 roku na 91 przed układem zjednoczeniowym 2+4 zgodziła się na zjednoczenie Niemiec. I ten projekt właściwie był wymuszony w sensie politycznym, natomiast on jeszcze nie miał podstaw gospodarczych Unii Europejskiej wtedy jeszcze wspólnoty gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i dlatego w tej chwili jest to sztuczna waluta, na której korzystają tylko takie kraje jak Francja, jak Niemcy przede wszystkim, ze względu na wielki eksport i uregulowanie rynku wewnętrznego europejskiego. Natomiast kraje małe i mniejsze, to co widzimy z Grecją, z Hiszpanią, nawet z Włochami, one nie mają podstaw gospodarczych, dlatego że pewne różnice podatkowe, pewne różnice dotyczące finansów publicznych są tak duże, że tu nie ma prawo, to jest prawo ekonomiczne, bycia wspólnej waluty bez tego typu rzeczy, a ten kryzys, który mamy do czynienia w Europie i na świecie, to jest kryzys nie tylko finansów czy gospodarki, to jest kryzys systemu neoliberalnego. Jeszcze raz powiem, że żadne zmiany kosmetyczne, dodrukowywanie pieniędzy w Stanach Zjednoczonych w tych dniach dług publiczny przekroczył 15 bilionów dolarów. No to jest pomimo cięć, pomimo różnych spłat i tak dalej. A co do obligacji, to chciałbym powiedzieć taką rzecz, to nie była dzisiaj poruszana, że w piątek Niemcy sprzedały za ponad 3,5 miliarda euro swoje obligacje o negatywnym procentowym standardzie. To znaczy, że ten, kto kupił obligacje dwuletnie niemieckie, dopłaci za 2 lata niemieckiemu fiskusowi, nie skorzysta, ale dopłaci fiskusowi 1,3%. Jeżeli doszło do takiej sprawy, to jest pierwszy raz w historii, że o negatywnym dochodzie zostały sprzedane obligacje jakiegoś państwa, tu chodzi o Niemcy. Czyli widzimy, że nawet człowiek czy ludzie, inwestorzy, którzy mają w perspektywie straty w ciągu 2 lat w kształcie rocznym prawie 3%, oni uważają, że ryzyko w tej chwili na rynkach finansowych jest tak wielkie, że opłaca się nawet w perspektywie 2 lat stracić 3% dzisiaj kupując obligacje, niż nie wiadomo co. I sprawa Europejskiego Banku Centralnego to będzie rzutowało na Polskę, dlatego że już ECB, pomimo że ma zakaz, skupił wartość obligacji z Grecji, z Hiszpanii, a z Włoch przede wszystkim w ostatnim czasie za 230 miliardów euro. I właściwie już jest zmuszany, to nie mówi się o eurobondach, euroobligacjach, ale w tej chwili to będzie napędzało w całej Unii Europejskiej i nie tylko w krajach euro, inflację w dużej skali. I to uderzy Polskę. A co do Polski, tylko chwileczkę ojciec pozwoli. Co do tego, to co Tusk przedstawił, przecież te liczby i te perspektywy się kupy nie trzymają. Bo ja uważam, i to chyba wyjdzie, że Główny Urząd Statystyczny w ogóle, że tak powiem, statystyka finansów publicznych jest fałszowana i to na potęgę. I zobaczycie panowie, że będzie gorszy efekt niż to, co zrobiono w Grecji, też fałszując przy pomocy również ratingowych agencji fałszowanie bilansów finansów publicznych Grecji po to, żeby Grecję, że tak powiem, kolanem wcisnąć w strefę euro, żeby banki, które tam zainwestują i będą jakby wierzycielami na początku Grecji, żeby, że tak powiem, nie straty, ale wygrały i właściwie uzyskały zyski, o których nam się nie dzieje, nie śni, zanim ten kryzys tak zwany wybuchł, bo one wycofały się ze swoim kapitałem, ale finansowały inwestycje głównie niemieckie i francuskie, dlatego te banki były zamieszane. I w tej chwili podatnik, czy francuski, czy niemiecki, będzie płacił za to, co zyskały banki tych obu krajów.
Panie Marku, bo pan poseł Kuźniuk już tutaj się pali, żeby odpowiedzieć panu, dobrze to powiedzieć, więc dziękuję bardzo.
Także pozdrawiam serdecznie, ale to jest, jeszcze raz powiem, kryzys systemowy, nie tylko finansowy i gospodarczy, a również systemu gospodarczo-politycznego, właśnie neoliberalnego, gdzie rynki właściwie one dyktują to, co politycy mają robić. Także szczęść Boże, pozdrawiam,
Marek
Bawarczyk. Panie
Marku, dziękuję bardzo za telefon i za wypowiedź.
No, Łukasz tu nam dał taki duży wykład z ekonomii i rzeczywiście w dużej części ma rację. Tylko ja jednym zdaniem powiem tak, bo mówił, że euro to projekt polityczny i tak rzeczywiście było. Tyle tylko, że ten projekt polityczny, my tutaj przeprowadziliśmy taki dowód z włączeniem tych krajów peryferyjnych, nie był tylko zamysłem politycznym, ale okazuje się, że także ekonomicznym. Otóż styki przez Greków było przyjmowane choćby przez Niemców z dobrodziejstwem inwentarza. Przez 10 lat Niemcy zrobiły w Grecji przy pomocy swojej silnej gospodarki tak gigantyczną nierównowagę i finansowały tę nierównowagę. Wprost niemieckie banki między innymi pożyczały Grekom pieniądze, a ci kupowali niemieckie dobra i usługi. A teraz, kiedy przyszło do spłaty, Grecy podnoszą ręce i mówią, nie mają pieniędzy, a Niemcy mówią, no to sprywatyzujcie majątek narodowy za 50 miliardów. Co więcej, teraz mówią jeszcze dalej, powołajmy rząd gospodarczy w Brukseli, w którym Niemcy będą mieli dominujący głos. Czyli gdyby 10 lat temu Grekom zaproponować walutę i wspólny rząd gospodarczy, nigdy by się na to nie zdecydowali. A teraz najprawdopodobniej na to przystaną, bo to jedyny ratunek dla tego kraju.
Ja jednak upatruję w tym, o tym oczywiście, co mówił pan Marek z Bawarii, mówiliśmy tu przy innych okazjach, jak to funkcjonują banki, jak funkcjonowały w Grecji, dlaczego Grecja ma taką sytuację, tam głównie operował Goldman Sachs, który również jest dealerem naszych obligacji od tego roku, bo go minister finansów puścił na nasz rynek i proszę państwa, no prezydent Niemiec, żeby już nie mówić, że to jacyś ekonomiści, co nie. Prezydent Niemiec powiedział tak. że skupowanie obligacji na rynku wtórnym, czyli jak jest tym dealerem Goldman Sachs, on odsprzedaje innemu bankowi, prawda, te obligacje, które państwo nie jest w stanie już spłacać. Wtedy ten bank zaczyna mieć problemy, idzie, prawda, do państwa swojego narodowego, żeby on go dokapitalizował, prawda? On, a jak on go dokapitalizuje, to potem przychodzą państwa, bo nie mogą spłacać, do wspólnoty. A ta z kolei do kogo ma iść? I dzisiaj już mamy taką sytuację, że to wszystko legnie w gruzach. Ja w tym upatruję nadzieję dla nas, a także dla tych małych państw europejskich, bo one będą musiały zacząć i także te państwa Europy Zachodniej, nawet o silnych gospodarkach, wrócić do narodowych banków, do swojej gospodarki i to będzie najlepszym rozwiązaniem i dla obywateli, i tych słabych państw, i tych silniejszych.
Ale właśnie to jest możliwe. Pan mecenas mówi, że tak, no bo skoro logika może tak podpowiada, że skoro ci wielcy upadają, no to ci malutcy, prawda, też im słabsi grozi im upadek, prawda? Nie jest tak?
Niestety przyjdzie taki moment, proszę państwa, że na te wszystkie długi, które stały się eksportem państw, one to były. Stany Zjednoczone są eksporterem głównie długu, prawda? Przez ileś lat. I także państwa europejskie. No i kiedyś trzeba będzie niestety wdusić ten reset, bo inaczej nie będą rządzić władze państwowe, tylko będą rządzić instytucje finansowe.
W tej chwili widać, że instytucje finansowe właśnie narzucają wolę państwom suwerennym. Tak jest w Grecji, tak jest, to widać coraz mocniej we Włoszech. Wcześniej dotknięta została tym Irlandia i Portugalia, więc to już się dzieje. Teraz te kraje, no na przykład Włosi, wręcz żebrzą w Europejskim Banku Centralnym, żeby zaczął skupować ich obligacje, bo inaczej nie są w stanie pożyczać na rynku, więc to, że świat finansów rządzi już poszczególnymi krajami, to już dzieje się na naszych oczach. Pan minister tutaj wcześniej mówił o takiej formule, że to idzie w tę stronę, aby poszczególne kraje narodowe były czymś na kształt takich powiatów, do których z Brukseli, a mówiąc już precyzyjniej, z Berlina wyśle się jakiegoś zarządcę, jeżeli tam się pojawią kłopoty, i ten zarządca w tym powiecie no doprowadzi bardzo szybko do porządku. Nakaże określone zachowania, wyprzedaż majątku, zamknie szpitale, no zrównoważy budżet tego powiatu błyskawicznie. Niestety w tę stronę zmierzamy i teraz próba chociażby zmiany traktatu, o której się mówi, no i idzie właśnie w tę stronę. No, mówiliśmy przed 24 o tym, że skoro Irlandczycy swój budżet, zanim pojawił się w irlandzkim parlamencie, budżet na rok 2012, musieli dać do studiowania Komisji Europejskiej, a ta przekazała ten budżet niemieckiemu Bundestagowi, no to jest pytanie, na czym polega jeszcze demokracja w państwach narodowych. Czy ona ciągle jeszcze jest? Bo zawsze demokracja jakoś krążyła wokół budżetu. A więc jeżeli najpierw budżet Irlandii musi zatwierdzić Komisja Europejska, to jest pytanie, co w sprawie budżetu zrobią posłowie Irlandcy wybrani w demokratycznych wyborach. Więc to jest bardzo poważny problem. Jeżeli ta moda, w cudzysłowie, miałaby przyjść do Polski, no to jest pytanie, co będzie robił polski Sejm, pracując nad budżetem, który wcześniej zatwierdzi Bruksela.
Mamy kolejny telefon w naszych rozmowach. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Witam serdecznie gości pana ministra, wyjątkowo, bo z tej samej parafii, zdaje się, jesteśmy z Nobla. I ojca prowadzącego. Słucham z uwagą, chociaż dla mnie to jest szalenie wysoki poziom tej dyskusji na tematy ekonomiczne, bo ja słuchałam exposé jako taki zwykły obywatel czy zwykła obywatelka odmieniając i przyznam szczerze, że mnie zainteresowało, znaczy za chwilę w dwóch słowach powiem o wrażeniach, jakie odniosłam z tego exposé, ale ja zahaczyłam, że tak powiem, w swojej pamięci to, że bardzo niekonkretnie, jak się później okazało, wypowiedział się pan premier na temat zmiany emerytur, bo ja już mnie to dotyczy, mam małą emeryturę nauczycielską, ale że będą kwotowe, a nie procentowe. Ja jestem polonistką, więc ja się na ekonomii nie znam. Natomiast wyobrażam sobie, bo gdzieś tam czytałam w jakimś piśmie, że kwotowe byłyby dla mnie na przykład bardziej cenne przeliczenie kwotowe. Natomiast potem następnego dnia w komentarzach dotyczących exposé ktoś powiedział, że to nie w tym roku, tylko w następnym. I pan poseł, zdaje się, na pewno śledził dokładnie i to znaczy, czy może premier odpowiedział w tej odpowiedzi, bo już odpowiedzi nie słyszałam. Natomiast jeszcze drugie pytanie, panie, do pana posła głównie chyba, chociaż nie, pana ministra, czy to jest normalne, może to jest zbyt takie pytanie, no, nie na temat w pewnym sensie, czy to normalne, że premier, który ma spiastować drugą kadencję, odpowiada następnego dnia, że wychodzi na przykład także i że do pustego fotela się posłowie zwracają z pytaniami. Dlaczego mnie to interesuje? Bo 4 lata temu nie oglądałam i nie słuchałam, ponieważ płakałam, jak się dowiedziałam, że przyznam szczerze, jeszcze byłam młodsza, więc byłam jeszcze bardziej egzaltowana. Płakałam, że wygrało PO i że dla takich ludzi biednych jak ja, właśnie tutaj temat ekonomiczny się kłania, że nie będzie przyszłości. Rzeczywiście potem pani Gronkiewicz podeszła czynsze, no i całe te 4 lata są dla mnie bardzo trudne, bo nie daję sobie rady z emeryturą, ale nie tylko ja. Natomiast w tym roku, no słuchałam, już troszkę opadły moje emocje i moje złudzenia jeszcze bardziej. Słuchałam exposé i poczułam w pewnym momencie, to już tak mówię chaotycznie, że dla mnie, dla osoby, dla humanisty, no nie ekonomisty, to ja to czułam, że premier w tym exposé, nie tylko w exposé, bo w tym, że wyszedł, a także tym, że no, że następnego dnia odpowiadał, w pewnym sensie potraktował kolejny raz i naród, i Sejm w szczególności z taką nonszalancją i powiedziałabym obraził w pewnym sensie. Tak czuję, nie tylko naród. No, Kościół obraził, wyszedł właśnie, potem krótkie exposé, ale bardzo niekonkretne powiedział, więc potem było dużo pytań, a jego nie było przy tym. I ja żałowałam potem właśnie, że słuchałam, bo kolejny raz poczułam się taka, jak większość chyba, no nie wiem, słuchających może i w Sejmie. Dziwię się, że Sejm nie za, że ludzie to znoszą, taką nonszalancję i pisanie, zdaje się, przesyłanie do Sejmu też ze strony premiera jakichś pism, na piśmie tego, co powinien powiedzieć, no ja dokładnie...
No właśnie. Pani Mario, rozumiemy Pani pytanie, tak, dobrze? Tak. Więc pan,
to znaczy,
pan
już
poseł...
kończę. Przepraszam, ojcze, już kończę. I właśnie chciałam tylko powiedzieć, że przede wszystkim moje pytanie krótkie to było dotyczące tych kwot, ale także chciałabym spytać, co panowie, państwo myślą o takiej... No właśnie, bo to może jest pytanie retoryczne, ale czy to aż po godzinnym exposé, bardzo niekonkretnym, i pełnym nonszalancji i obrażania, bo tam było jeszcze o 11 listopada, za mało się o tym mówi, nie państwo, tylko w ogóle się mówi, bo to krótkie były zdania, ale obrażające. Czy po tym miał prawo po całej kadencji następnego dnia jeszcze mieć takie fory, żeby odpowiadać następnego dnia, czyli mieć czas na przygotowanie dodatkowe, podczas gdy nie słuchał w ogóle tego, o tych pytań. To tylko tyle, może za dużo, ale przede wszystkim te kwoty proszę, jako ekonomiści państwo, żeby mi wytłumaczyli, czy to będzie, czy nie będzie, no i żeby mi powiedzieli taką te refleksje swoje na temat tego być może, jeśli można.
Dziękujemy, pozdrawiam z panem Bogiem.
Więc bardzo krótko, jeżeli chodzi o ten sposób waloryzacji, to w tej chwili ten sposób jest taki, że waloryzacja płac w sferze budżetowej jest zatrzymana. Nie ma tej waloryzacji. Natomiast jest waloryzacja emerytur i rent. Jak zrozumiałem, pani jest nauczycielką już na emeryturze. Więc do tej pory to była waloryzacja procentowa. Inflacja plus 20% wzrostu płac w sferze w gospodarce. Więc gdybyśmy patrzyli za poprzedni rok, no to powiedzmy, że to by było o 5% z kawałkiem. I w oczywisty sposób dotychczasowa waloryzacja, ta procentowa, ona dla ludzi o niższych dochodach przynosi kwoty małe, a o wyższych, w wyższym poziomie emerytur kwoty znacznie większe. No bo jeżeli policzymy 5% od 1000 emerytury, to to będzie 50 zł waloryzacji, tak, za poprzedni rok. A jeżeli policzymy od emerytury 2000, to będzie 100 zł waloryzacji. A więc emerytura tego mniej otrzymującego niższe świadczenie będzie 1050 zł przez następny rok, a tego, który miał 2000 emerytury, będzie 2100 zł każdy miesiąc w następnym roku. Więc zaproponowanie waloryzacji kwotowej jest z punktu widzenia tych mających świadczenia niższe rozwiązaniem szczęśliwszym. Tylko jest pytanie, kiedy to wejdzie w życie i czy wejdzie to w życie. Podczas tych dwuletnich rządów PiS-u w latach 2005-2007 także ten rząd zaproponował waloryzację kwotową i ona została niestety uchylona przez nasz Trybunał Konstytucyjny. Trybunał uznał, że to jest rozwiązanie niekonstytucyjne. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość obeszło to takim dodatkiem, jednorazowym dodatkiem drożyźnianym. Zobaczymy, czy rząd z tej zapowiedzi się wywiąże, ale mówiąc precyzyjnie, waloryzacja kwotowa z punktu widzenia tych, którzy otrzymują niższe świadczenia, byłaby waloryzacją, no, że tak się wyrażę, sprawiedliwszą.
Znaczy się, waloryzacja kwotowa nie wejdzie z uwagi na to, że już została raz zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, ponieważ ona nie mieści się w systemie. System jest tak skonstruowany, że waloryzacja musi być do wszystkich, ale przecież nie ma problemu, żeby dać tym najbiedniejszym i którzy mają najniższe emerytury. To jest w innych państwach rozstrzygane w ten sposób, że osoby o tych najniższych dochodach emerytalnych dostają na przykład dwie dodatkowe renty. Jedną na wakacje i jedną na zimę, na opał. I jeżeli są pieniądze, to można w ten sposób wspierać tych, którzy mają te najniższe emerytury. Bo rzeczywiście waloryzacja dotyczy wszystkich, czy on ma wysoką emeryturę, czy niską emeryturę. I wtedy jak ma niższą, ma mniej. Ale tutaj jest rozwiązanie dodatkowe. Przecież to można zrobić. Ale ja myślę tak, że wiecie państwo, dlaczego jest zaproponowana waloryzacja kwotowa? Dlatego, że premier boi się wysokiej inflacji. I wtedy waloryzacja musiałaby być dosyć spora. A inflacja jest naprawdę, no, w tej sytuacji, jaka teraz się tworzy, jeszcze nawet w tych dzisiejszych informacjach, to my się musimy spodziewać naprawdę poważnej inflacji. Poważnej inflacji w państwie. Także do tego pierwszego jeszcze pana, co ten kredyt nie mógł dostać, to lepiej niech pan na razie tego kredytu nie bierze.
Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Przypomnę, naszymi gośćmi są dzisiaj w naszym studio, byli i są w nowym dniu już pani mecenas Elżbieta Barys, przed chwilą mówiąca, pan poseł Zbigniew Kuźniuk, pan minister Cezary Mech. Rozmawiamy, sytuacja ekonomiczna, finansowa Polski po wysłuchaniu, po przedstawieniu planu działania w czasie exposé przez premiera rządu.
Słuchaczka jeszcze mówiła o tym wątku, czy pan premier, powinien słuchać pytań.
Że tyle pytań, a tyle odpowiedzi.
To prawda, no przede wszystkim rzeczywiście po expose i jakieś chyba godzinie jeszcze bycia na sali obrad pan premier wyszedł. No niby w jego imieniu zostało tam paru członków rządu i te pytania były notowane, ale tych pytań padło no przynajmniej kilkaset, bo zadawało chyba z tego co pamiętam 150 kilku posłów do 24. Natomiast pan premier następnego dnia odpowiadał niecałą godzinę, wybrał tych pytań, ja wiem, no może kilkanaście, takich, które były dla niego najbardziej wygodne i tylko na te odpowiadał, więc oczywiście słuchaczka ma rację, że posłowie i to wszyscy posłowie już niezależnie od tego, czy opozycji, czy rządzącej koalicji, zostali potraktowani no tak jak ludzie, których pan premier nie musi szanować, co rzeczywiście pokazuje no tylko i wyłącznie arogancję władzy. No ale cóż zrobić, na kolejne 4 lata taki arogancki premier dostał glejt i będzie najprawdopodobniej zachowywał się nie tylko w stosunku do posłów, ale w stosunku do wszystkich Polaków. Będzie po prostu arogancki.
No tak, no bo teraz gdzie by słuchać jakichś różnych też wypowiedzi posłów obecnie koalicji rządzącej, no to trąbią na prawo, na lewo, że nie było takiego przypadku w historii, że partia, która sprawowała rządy przez 4 lata...
I to byle jak?
Ponownie została obdarzona zaufaniem i ten sam premier drugi raz jest premierem. Tego rzeczywiście nie było w historii współczesnej Polski.
Znaczy, ja chciałbym może tutaj trochę pesymistycznie się, powiedzmy, do tego odnieść, do tych ostatnich stwierdzeń.
Znaczy, ja nie mówię tego od siebie, tylko, prawda, cytuję te takie górnolotne właśnie...
Tak, ale mi się wydaje, że to też jest po prostu jakaś słabość naszego tego systemu politycznego, że tak się jakoś dziwnie dzieje, że właśnie te partie, jak już są przy władzy, niezależnie które, to jeszcze są z prawicy, to próbują przejmować jakieś oponentów, czy też ich projekty polityczne z tej drugiej strony, po to, żeby poszerzyć sobie swój elektorat w przyszłych wyborach. I mi się wydaje, że to też powoduje w jakiś sposób zniechęcenie części po prostu elektoratu. Ja nie wiem, jak się zakończy sytuacja z tutaj obecnego rządu, ale proszę zauważyć, że te niektóre działania, jakby tak spojrzeć, to tak naprawdę to jest taka chęć też przejęcia tej części takiej solidarnościowej. Pomówi się tak, prawica nie dba o politykę prorodzinną, bo prowadziła